Spowiadałam się podczas mszy, jednak ksiądz podczas właśnie tej mszy, podczas spowiedzi, jednak dokonał zwiedzenia. Nie udzielił mi sakramentu, jakby nie skończyłam tej spowiedzi, mimo to, że księdza prosiłam o to bardzo usilnie i prosiłam o to, że bardzo mi zależy na tym, żeby przyjąć sakrament Eucharystii. Powiedział, że to się stanie, ale później i zwiódł mnie do siebie na plebanię. Ja w pełni ufając temu człowiekowi i pragnąc być pojednana z Bogiem, w tym oczywiście bardzo katolickim rozumieniu, poszłam tam. Poszłam tam i dzisiaj wiem, że wpadłam w ręce człowieka. Nigdy się nie powinnam tam znaleźć. Ksiądz zaproponował mi za usługę seksualną pieniądze z tacy. Samo czytanie Pisma Świętego stało się dla mnie wręcz pasją. Zaczęłam jedną rzecz po drugiej szukać i szukać odpowiedzi przede wszystkim na pytania, których nie dał mi Kościół katolicki. I na początku 2018 roku, właściwie po jednym z programów, kiedy usłyszałam, że Chrystus przyszedł tutaj na ziemię w ciele, że przeżył doskonałe życie i że umarł za mnie, po prostu spowodowały przełom w moim życiu.
Tak to grając z mety, tylko umieramy na serio, niestety. I cały ten wiersz bardzo mi się spodobał, ale ta końcówka była dla mnie bardzo smutna. Pomyślałam sobie, jak taki człowiek odchodzi i kończy się jego życie i tyle. To były takie pierwsze duchowe myślenie. Nie może tak być, że kończy się tutaj życie na ziemi i nic po nas nie zostanie. To jest niemożliwe. I zaczęły się właśnie takie pytania, co dalej? I szczera rozmowa chyba z samym Bogiem, że dalej będzie mi bardzo ciężko, że potrzebuję po prostu pomocy. Potrzebuję jakiegoś przewodnika dalej, jakiegoś przewodnictwa. No i przyszła wiara, a jak przyszła wiara, to ten przewodnik właśnie ziemski, już nie jesteśmy pod tym przewodnictwem. Starożytni Grecy pisali na murach, że teatr to jest kłamstwo, prawdziwsze od prawdy. To był drugi człon tej wypowiedzi. I myślę, że teatr i Kościół katolicki to jest wspólny mianownik. To jest kłamstwo, iluzja, fikcja. Tam nie ma żywego, autentycznego, prawdziwego Boga. Boga, który zbawia, który daje życie wieczne.
Modliłam się naprawdę bardzo gorąco, bo no to z takiej rozpaczy, z tego, że mój świat się rozsypuje, więc do tej pory pamiętam i przeżywam to. I te modlitwy, no one były proste, tak naprawdę chodziło w nich o to, żeby mama wyzdrowiała. I te modlitwy no nie zostały wysłuchane. I zastanawiałam się, dlaczego to tak nie wypaliło, dlaczego chcąc mieć fantastycznego męża, świetne dzieci, być szczęśliwa po prostu. Dlaczego to życie moje skończyło się zupełnie inaczej? Więc tutaj te odpowiedzi, które dawało między innymi Pismo Święte, Stary Testament, były dla mnie bardzo istotne. I zauważyłam, że został usunięty fragment tego, co napisałam. I ten fragment dotyczył informacji, że zbawienie jest darem i że jesteśmy zbawieni tylko z łaski Jezusa Chrystusa. Tak sobie pomyślałam wtedy, w Wielkanoc, że tym usunięciem ksiądz po prostu zabrał całą radość z tego artykułu. On stał się pozbawiony najważniejszej rzeczy, no bo owszem, katolicy dostali z mojej parafii informację, że zbawienie jest darem, że ono jest dzięki Jezusowi, ale to była jakby ukraść całą radość z tego, że ta nowina jest dobra. No bo dlaczego ma być dobra, jeśli to jest z naszych uczynków? Przecież ja to wiedziałam, każdy katolik to wie, że nawet jeśli poważnie podchodzi do spowiedzi, do postanowienia poprawy, to idąc następnym razem do spowiedzi, doskonale wie, że no porażka, że to za każdym razem jest porażka. Bardzo często przecież spowiadaliśmy się w moim przypadku z tych samych grzechów, więc jaka to radość, że jakby cały ciężar naszego zbawiania spoczywa również na naszych barkach.
Wszystkie obrządki, czyli nie chodziłam na jakieś loraty, różańce, nie chodziłam na pielgrzymki, więc nie byłam pewna tak do końca swojego zbawienia. Po spowiedzi znowu wracałam do zazwyczaj do swoich grzechów. Ciągle gdzieś to miałam z tyłu głowy, że wisi to nade mną, że mogę trafić do piekła i nie będę z Bogiem. Właśnie przechodząc koło cmentarzy, no właśnie to mnie przerażało, że teraz człowiek jest, a za chwilę może go nie być. I ślad po nim praktycznie ginie. Tam coś tam jeszcze rodzina, coś tam najbliższa pamięta, ale już z pokolenia na pokolenie to już praktycznie człowiek jakby nie istniał. To mnie przerażało. No i zawsze mnie to zastanawiało, że właśnie jaka kruchość jest tego życia. Zwłaszcza mnie uderzyło to, że 10 przykazań zostało przekręcone, czyli skreślone drugie przykazanie, a 10 zostało podzielone na pół. I a właśnie to drugie przykazanie to było bardzo istotne, bo Bogu się nie podobało, żeby się kłaniać jakimś figurom, obrazom. Tego wyraźnie zaznaczone było, że nie powinno się kłaniać, nawet nie chciałby tego. A w kościele katolickim tego było bardzo dużo. No, przykładem jest Częstochowa. Tam ludzie kłaniają się obrazowi, klękają przed nim, ubierają go w świecidełka, tak zwane jakieś sukienki.
W tych moich poszukiwaniach, powiedzmy, duchowości, czy w ogóle w moim życiu duchowym przed nawróceniem, poprzedzającym moje nawrócenie, no, przeszedłem przez katolicyzm, ale obserwowałem też inne religie, obserwowałem islam, obserwowałem jakieś tam buddystyczne wierzenia. Sam przeszedłem w jakimś stopniu przez radziemowierstwo i wszędzie, w każdej z tych religii zawsze trzeba było jakiemuś Bogu w jakiś sposób służyć, nie? To było, temu się służyło klękając i tam okadzając go kadzidłem, tamtemu się w odpowiedniej czapeczce czołem bije o specjalny dywanik, nie? A jeszcze innym tam jakimś bogom pogańskim trzeba miód wylewać do ogniska, czy gdzieś w narożniku pola zakopywać jakieś jajka, kurze, nie? No, każdemu się w jakiś sposób służy. A tutaj proszę, apostoł Paweł mówi na Areopagu do no w sumie takich bogobojnych, można by powiedzieć, czy poszukujących intelektualnie świata duchowego również Greków, mówi tak. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, który panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. I werset 25. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż on sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Nie? To był dla mnie może, nie wiem, czy szok to jest dobre słowo, ale to było duże zaskoczenie o naturze Boga, nie? Że Bogu się nie służy rękami. A wszystko, co znałem wcześniej w moim życiu religijnym czy duchowym, to było w jakimś stopniu służenie jednak, czy próba przypodobania się Bogu poprzez służenie Mu właśnie rękami między innymi, nie? Także no myślę, że ten werset to polecam każdemu do głębszego przemyślenia. Także nie czekaj, bo może kiedyś być za późno, to raz, a dwa, nie daj się zrobić w bambuko, nie daj się zrobić na innych pośredników, bo nie ma innych pośredników. Pomiędzy nami a Jezusem nie ma nikogo, nie ma potrzeby, żeby ktoś był. Pomiędzy nami a Bogiem jest tylko Jezus. Amen.
Mimo takich spostrzeżeń, że jest obłuda w ludziach, to ja jednak nie wątpiłam w to, że katolicyzm jest prawdziwym kościołem. Zaczęłam dopiero trochę, nie wiem, czy wątpić, czy jakieś mieć może cienie takiej wątpliwości, kiedy kolega, jeden z moich kolegów zaczął mocno krytykować katolicyzm, oczywiście zachowanie księży i tym podobne sprawy. No i może ja wtedy zaczęłam trochę się bardziej temu przyglądać, ale ja broniłam Kościoła katolickiego i ja tłumaczyłam, że przecież to jest prawdziwy Kościół i że przecież trzeba wierzyć w Boga. Momentem przełomowym było pójście na pielgrzymkę po zdaniu matury i zdaniu na studia. Ja tu szłam z takim nastawieniem, że no to będzie pokonywanie takiej własnej słabości dla Boga, czas na modlitwę, na refleksję nad swoim życiem. Natomiast zderzyłam się z czymś takim, że pielgrzymka to jest jednak, ma cel towarzyski głównie. No a jeszcze w dodatku, kiedy zobaczyłam, jak księża podchodzą do ludzi, w tym sensie, że młode dziewczyny miały bardzo dobre noclegi w willach z ciepłą wodą, ze wspaniałym posiłkiem, natomiast starsze panie nocowały na podłodze w szkole. Dopiero wtedy tak zobaczyłam wyraźnie pewne rzeczy. Właśnie mówię, szczególnie wtedy, kiedy po takiej nocy przespanej w wygodnym łóżku, po świetnym posiłku przyszłam rano i zobaczyłam, jak starsze panie właśnie wychodzą ze szkoły, gdzie nocowały na gołej podłodze, można powiedzieć. Także ja po prostu czym prędzej, jak tylko dotarliśmy do Częstochowy, to czym prędzej wróciłam, zdegustowana tym wszystkim, co widziałam. Tak samo tym samym, że kupiłam jakąś tam figurkę w Częstochowie, żeby mieć jakiś ślad, że tam byłam, ale cała ta atmosfera, cały ten przemysł związany z otoczką pielgrzymki po prostu zraził mnie mocno.
No, użyłem słowa rozwód, chociaż tak naprawdę to ja przecież nie zawierałem małżeństwa z katolicyzmem, bo świadomie się nie zapisywałem do tej organizacji. Niestety, tak jak i większość Polaków, byłem z urodzenia w katolicyzmie. To jest przekleństwo, myślę, naszego narodu, że ludzie są wychowywani w wierze katolickiej, tak naprawdę nawet jej nie zgłębiając i nie zastanawiając się często, w co wierzą, tylko tak całe życie mogą wierzyć, bo taka wiara ojców, tak rodzice kazali, tak sąsiedzi uważają, albo wstyd, żeby co sobie sąsiedzi pomyślą, czy znajomi, czy rodzina, i umierają w tym systemie, być może nawet nie zastanowiwszy się, jaka jest prawda, tak? I czy ten system religijny ich prowadzi do prawdy, czy być może ich oszukuje. No ja wziąłem ten rozwód z katolicyzmem, można to tak powiedzieć, ale oczywiście nie z mojej winy. No, ja zobaczyłem, że ten system nie mówi prawdy, także to jest rozejście z kimś, kto cię oszukuje, to jest coś normalnego, coś oczywistego, tak? To katolicyzm zdradził nas. No, jeżeli zagłębić się w doktrynę katolicką, to nie jest ten Jezus. W katolicyzmie nie ma Jezusa. W Biblii, tak? To jest inny Jezus. To jest fałszywy Jezus, bo to nie jest Jezus, który właśnie... Oni mówią o Jezusie, ale mają na myśli inną osobę niż ta, o której czytamy na kartach Biblii.
Siądziemy niedługo razem na tej werandzie i będziemy podziwiać twoją robotę.
No, roboty tam nie ma co tam podziwiać za specjalnie. Prędzej można podziwiać przy tej werandzie piękne na przykład słońce, albo tutaj można piękny śpiew ptaków, które sąsiad hoduje, też podziwiać. Tutaj wszyscy właśnie przychodzą, się dziwią, że jest jak w jakiejś dzikiej dżungli amazońskiej. No to wszystko jest właśnie piękne, piękne elementy, które możemy podziwiać właśnie dzięki temu, jaki Bóg jest. Bo On też nas w ten sposób też pokazuje nam swoją miłość, że stworzył dla nas taki wspaniały, taki cudowny świat.
Amen, bracie.
Amen.
Ksiądz powiedział, no ale musicie przynajmniej raz w roku, żeby pozostawać w tej formule Kościoła katolickiego, tak jak jest w tych przykazaniach kościelnych, raz w roku chodzić do spowiedzi. No to przyjdziecie do mnie, porozmawiamy o waszych problemach. On też, on zresztą to był nawrócony ksiądz, który też nawrócił się na oazie, którą sam prowadził. I myślę, że był chrześcijaninem, rozumiał Ewangelię i wiedział, że spowiedź jest po prostu niepotrzebna. Byliśmy na oazie drugiego stopnia, to był tak, bo były tam chyba 3 stopnie tej oazy. Ksiądz już nie miał czasu być na całej oazie i zaprosił księży znajomych, którzy jakby nie byli z naszej wspólnoty. I ci księża już nie głosili tego, co głosił nasz ksiądz. I powstały różne właśnie takie różne dysonanse pomiędzy właśnie tym, co oni mówili, a programem Oazy i grupami studium Biblii, które prowadziliśmy. Paweł prowadził, ja też prowadziłam, no i jeszcze inni animatorzy. I powstał na przykład problem wśród właśnie uczestników tych Oazy, czy chrzest jest potrzebny do zbawienia, czy jest potrzebna spowiedź do przebaczenia grzechów i takie właśnie różne problemy. Widzieliśmy, że my jakoś sobie to tłumaczymy i już przyzwyczailiśmy się do tego, do takiego kompromisu, ale ci ludzie mają rozdwojenie. Oni nie rozumieją tego i nie możemy im robić wody z mózgu, prawda? Nie możemy być taką wspólnotą rozdwojoną. Musimy obrać jakiś kierunek. Albo Biblia jest naszym autorytetem, albo Kościół. No i teraz dyskusja zaostrzyła się. No i ksiądz rzeczywiście przyznał, że musicie wybrać autorytet. Albo Biblia. No a jeżeli chcecie pozostać w Kościele, no to te kwestie sporne musicie rozwiązać według Kościoła katolickiego. No i właściwie to nie mieliśmy dylematu. To dosyć szybko już poszło, ponieważ wiedzieliśmy, że tylko Słowo Boże jest prawdziwe, że Kościół no to są ludzie. Cóż z tego, że 2000 lat... Ale to dalej, to byli ludzie, którzy tworzyli te dokumenty. Ale one nie uwierzyły mi, że ja jestem katoliczką. To dało mi do myślenia, że chociaż mówię, że jestem katoliczką, to już ludzie widzą, tacy, którzy nie rozumieją nawet Ewangelii, że to jest zupełnie coś innego, że to nie jest to, w co wierzą katolicy.
Trafiłam na te studia, bo szukałam odpowiedzi na pytanie, jak żyć i gdzie znaleźć szczęście. Także miałam nadzieję, że ta wielość koncepcji, które ludzie stworzyli, że któraś z nich będzie pasowała na moją miarę. I rzeczywiście byłam zachwycona bólem istnienia, który pokazywali egzystencjaliści. Wydawało mi się to bardzo głębokie. Albo taką spójnością życia Sokratesa, który za swoje poglądy oddał życie, bo wolał to niż pójść na kompromis z prawdą. I to było dla mnie bardzo atrakcyjne, bardzo pociągające. Wydawało mi się, że filozofia jest czymś bogatszym i głębszym niż religia. Dlatego z zapałem studiowałam i poszukiwałam tej swojej drogi. Było to dla mnie trochę jak taki suto zastawiony stół, z którego można sobie wybrać coś, co będzie akuratne dla mnie. Ale był też relatywizm, czyli nie było tam mowy o prawdzie obiektywnej i właściwie wtedy ten relatywizm wydawał mi się bardziej wyszukaną rzeczą niż taka prosta, zero-jedynkowa wymowa Biblii, gdzie wszystko jest tak prosto ujęte, co jest dobre, co złe, co jest prawdą, prawdą, co kłamstwem. A tutaj wydawało mi się, że człowiek po prostu ze swoją naturą może wylawirować łatwiej wśród, no, w życiu poradzić sobie, że będzie po prostu zmienny i to go jakoś utrzyma na powierzchni. No jedyny problem, jaki miałam, dotyczył tego, że nie znajdowałam, pomimo tych różnych koncepcji filozoficznych, które poznawałam, to nie znajdowałam odpowiedzi na to najgłębsze pytanie, co zrobić z poczuciem grzechu, że ciągle czuję się winna przed Bogiem. Także to był mój problem.
Suty stół, ale za bardzo nie pojadłaś.
Można tak powiedzieć.
No na pewno myślałam, że właśnie Bóg jest gdzieś tam potężny i raczej mało się zajmuje ludźmi. Myślałam, że właśnie, że trzeba naprawdę dokonać jakiejś wielkiej rzeczy, żeby on zwrócił na nas uwagę. Też często chyba no, wpływały na moje patrzenie Boga, szczerze mówiąc, obrazy w kościele, jakie widziałam. Myślałam, że to Maria jest jakby tym, do którego się właśnie należy zwracać, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę wierzyłam w Marię, a nie w Boga. Moja mama bardzo późno mnie urodziła i na mój taki okres, można powiedzieć, takiego nastoletniego właśnie dorastania, no przypadł czas, kiedy mama przechodziła jakiś tam trudny etap w swoim życiu. Zazwyczaj to się kończyło jakimiś kłótniami i to bardzo przeżywałam, chociaż wydawało się, że jestem taka właśnie zbuntowana, to ja jednak bardzo cierpiałam z tego powodu i bardzo często właśnie bałam się w nocy, że mama umrze i że albo że ja umrę i że nie pojednamy się. Kiedy bodajże miałam 14 lat, zmarł mojej mamy brat rodzony i on zmarł nagle, że jednego dnia się z nim widziałam, my mieszkaliśmy obok siebie. Domy obok siebie stały i wujek mi machał, pamiętam, że tego dnia machał do mnie i następnego dnia dowiedziałam się, że on nie żyje. Nie jesteśmy takim gdzieś tam tłumem czy pyłem rzuconym na wiatr i że Bóg właśnie, mówię, o nas zapomniał i gdzieś tam czasami tam zerknie na nas, jak ma lepszy dzień. Tylko że właśnie, że po pierwsze Bóg wie o naszym istnieniu, że Jezus, kiedy umierał, to właśnie miał można powiedzieć, nas na myśli. To jest trudne do wyobrażenia, ale jakoś to do mnie dotarło, że właśnie, że On wiedział o moim istnieniu, że znał mnie z imienia, że umarł za moje grzechy.
Zachorował mój młodszy syn Paweł na zapalenie opon mózgowych. Brakowało pół godziny, żeby były skutki nieodwracalne. Sam go woziłem po lekarzach i powiedziałem do siebie: Panie Boże, chciałbym, żeby moja rodzina była zdrowa, a wszelkie różne inne rzeczy wezmę na swoją klatę. Jak wychodzę na podwórko, to muszę objechać wózkiem ten domek do ślizgawki od dzieci i od wnuczek i popatrzeć na ten billboard. To jest takie moja uciecha. A powiem jeszcze, że jak to syn mi to przykręcał, to ja mi serce mi tak biło, że miałem takie łzy w oczach. Powiedziałem: to już jest to. To jest to, które niech inni wiedzą, że tutaj jest biblijny chrześcijanin. I ten, no i z tego się naprawdę cieszę. No bo mam swoje ograniczenia, jeszcze teraz będą jeszcze większe, bo już to jest coraz słabszy. To przynajmniej będą wiedzieli, że jak ten, to tu przyjdą do mnie porozmawiać.
Tak, właśnie, a teraz chciałem Tobie zadedykować ten wiersz, ten werset. Aha. Miłość braterska niechaj trwa, gościnności nie zapominajcie, przed nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, anioł gościli.
A to Ty jesteś aniołem chyba.
Ty jesteś, dla mnie.
zachwycałam się jako dziecko i w ogóle cała nasza rodzina zachwycała się przyrodą w Kazachstanie. I wiem, że ludzie też w tamtym kraju byli zachwyceni pejzażem, przyrodą po burzy, szczególnie śnieżnej burzy, po wiugie. No i wtedy właśnie jak była burza, to ludzie uważali, że jest jakaś właśnie, bardzo bali się tej burzy, szczególnie jeśli burza zastała ich na dworzu. I wtedy wołali do Boga i właśnie wtedy słyszałam, że jest Bóg, no nie? Że i oni uważali, że jest jakaś siła, która jest dobra siła, do której można wołać o pomoc i która ich wysłuchuje, bo doświadczali tego, że wracali żywi do domu. Pamiętam taką sytuację, kiedy miałam lat 14 lub 16, moja babcia pewnego razu zawołała mnie i powiedziała coś takiego, że pamiętaj, jeśli będziesz w takich poważnych tarapatach, w jakiejś trudnej sytuacji, to pamiętaj, że jest Bóg, który cię widzi, który cię słyszy i który pomaga. Także możesz do Niego się modlić. I nic więcej mi nie mówiła. Uświadomiłam sobie, że przez te wszystkie lata w ogóle nie pamiętałam o ojcu, swoim ojcu takim z ciała, swoim, który też jest, ale który mną się nie zajmował nigdy. I w rzeczywistości miałam do niego ogromną pretensję, że byłam bardzo wściekła na niego, zła, dlatego że nas zostawił, mnie, moją mamę i moją siostrę. Nigdy się nami nie interesował. A kiedy się nawróciłam, to potrafiłam spojrzeć na to z innej perspektywy. Po pierwsze, to, że uświadomiłam sobie, że tak jak Jezus Chrystus umarł za wszystkie moje grzechy i że kocha mnie i wybaczył mi wszystko, to też ja chcę wybaczyć swojemu ojcu.
Ja chciałam się Bogu podobać, i więc myślałam, że ja sobie zapracuję na to niebo i to zrobię jeszcze i tutaj pojadę, tu się pomodlę, tutaj dobry uczynek zrobię, tu komuś pomogę, no bo tak, no tak ja widziałam, tak, taką drogę do nieba tak widziałam. Mimo, że mnie zastanawiało ta scena, jak Jezus wisiał na krzyżu z tymi łotrami, że tamten łotr jeden został od razu zbawiony, nic nie trzeba było, ale wtedy ja się nad tym nie zastanawiałam. Zanim powiedziałam, to już moi najbliżsi wiedzieli, że coś się dzieje ze mną innego. Ja po prostu nie mogłam przestać mówić o Jezusie, o zbawieniu, o tym, co Jezus zrobił na krzyżu. Ja po prostu nie mogłam przestać mówić, a ja wszystkim chciałam powiedzieć, że to taka wspaniała nowina, że to Jezus za darmo, z łaski, że nie trzeba nic robić, że słuchajcie, ja byłam zdziwiona, że nikt mnie nie rozumie, więc to już moja rodzina wiedziała, że coś się ze mną dzieje, ale oni mi proponowali, żebym ja no, sobie była tą chrześcijanką biblijną, ale sobie chodziła do kościoła i nikomu tam to nie, w ogóle by im to nie przeszkadzało, a ja jednak zdecydowałam się odejść. Sprawiedliwia się człowiek, bo myśli, że ma lekkie te grzechy, ciężkich, no naprawdę już trzeba być już bardzo grzesznym, żeby mieć te ciężkie grzechy, że ten czyściec to jest takie coś jakby takie no, przedpokój do piekła, że każdy myśli, a co tam sobie posiedzę w tym czyśćcu, tutaj rodzina za mnie zapłaci, sami niektórzy wykupują sobie te gregorianki tak zwane miesięczne, codziennie msza zapłacona, więc to jest takie bagatelizowanie w sumie grzechu, a co tam taki grzech jakiś mały, to przecież Bóg nie jest taki przecież zły, żeby mógł się tam gniewać, a co tam takie małe, drobne jakieś grzeszki, które się powtarzają notorycznie, bo człowiek nawet nie myśli w kategoriach, że to jest jakieś coś strasznego. Więc to może utrudnić ludziom trafienie do nieba i szukanie zbawienia w Jezusie Chrystusie, no bo nie uświadamiają sobie o swojej tak naprawdę grzeszności, bo myślą, że są dobrymi ludźmi. Ja tak myślałam o sobie, że byłam dobrym człowiekiem i nie miałam właściwie, ja nie miałam powodu właściwie, żeby zawołać do Jezusa Chrystusa i prosić Go o zbawienie.
Mi się bardzo wcześnie, tak naprawdę wcześnie, tam powiedzmy od 8 roku życia, pojawiły mi się takie myśli o śmierci, nie? Że na pewno umrę. Wtedy to się tak nałożyło trochę z takim zdarzeniem, że dziewczynka, z którą chodziłam do przedszkola, umarła w tym wieku mniej więcej. Mhm. Ten moment nadszedł, kiedy byliśmy z tatą na rowerach. No i wiadomo, rowery to już podwyższone ryzyko.
Upadku i śmierci.
Więc ja z tym z żołądkiem w gardle, bo znowu mi się pojawiły te myśli oczywiście, no i tak jechałam. I właśnie tak no, wyrwało się ze mnie to pytanie, nie? Że zapytałam tatę, jak się nie bać śmierci, nie? Pamiętam, że tak go zapytałam, że widzę, że wy się nie boicie, nie? Jak się nie bać śmierci? No i tata chyba nie miał świadomości, że to jest aż taki ważny moment, bo jechał tak szybko, a ja tak za nim goniłam i to myśl, że się wywala i pewnie zaraz umrę, zanim mi powie. To ze mną walczyło z tym, że szalono, że po prostu muszę się dowiedzieć. No i tak jechałam za tatą, jechałam i tata mi zaczął mówić właśnie, po prostu powiedział mi Ewangelię od nowa, ale za tym razem, już tyle razy nam mówiliście, nie? Mi, tyle razy. I rozmowach takich, nie? Po prostu mnóstwo razy, nie? Ale ten jeden raz do mnie dotarł, nie? I pamiętam właśnie, jechałam za tatą i nagle we mnie zaskoczyło, nie? Że to jest na wyciągnięcie ręki, a ja jeszcze tego nie zrobiłam, nie? No i właśnie wróciliśmy do domu jakimś cudem. Przeszłam przez próg bardzo ostrożnie i po prostu zaraz jak weszłam do domu, od razu usiadłam, nie? Żeby właśnie nic się już nie stało. Ja nie nawróciłabym się raczej, albo nie tak szybko, gdybym nie patrzyła na was, nie? Bo to mi najbardziej imponowało w was, że wy nie boicie się śmierci, nie? Że wy się naprawdę jej nie boicie, bo ze mnie ten strach aż bił. Ja po prostu nie mogłam go opanować, nie? A wy po prostu przy okazji, jak ktoś umierał z rodziny, czy ktoś w ogóle jakaś taka śmierć, no to jakby śmierć wchodziła na scenę, to wy zawsze jednak mówiliście, że o, jeżeli to był chrześcijanin, to że odszedł do Jezusa, mówiliście, że jesteście pewni, że pójdziecie do nieba i tak dalej, że to było dla mnie i właśnie dlatego wtedy zapytałam tatę, nie, że jak mam się przestać bać śmierci, bo widziałam, że wy się nie boicie, nie, to było bezcenne.
Ojciec przylgnął do ludzi z kościoła bardzo, dlatego, że sam był człowiekiem takim z natury lojalnym, dotrzymującym słowa. O, jak coś tam obiecał komuś, to... I tam właśnie zauważył, że może za szczerość, może że otrzymuje szczerość. Jak już coś robił, to się angażował w to całym sobą. Zresztą to się później przełożyło na ten czas, kiedy się nawrócił do Jezusa Chrystusa. Bo też i kiedy już zrozumiał Ewangelię i kiedy tak poszedł za Jezusem, zwrócił się do Niego całkowicie, to tak na całość. Nie znaczy, że był tam od razu takim innym człowiekiem, grzeszył jak każdy, ale nie sądzę, żeby go mogło coś odwieść od Boga, od Jezusa, że jakiś koszt, jaki tam musiał ponieść w związku z pójściem za Jezusem, że mógłbym go przerosnąć czy przestraszyć. Kiedy już handlowaliśmy na Zieleniaku, ludzie składali zamówienia na jakieś imprezy. Raz właśnie kobieta złożyła zamówienie na wesele, więc duże zamówienie, wszystko kupił. Był na giełdzie, w hurtowni, kupił wszystko, jak było zamówione i nie kupił pietruszki. Już taka nie jestem pewna, ale chyba o natkę pietruszki chodziło. To była pewnie jakaś zima. W każdym razie wyobraź sobie, że pojechał po tę natkę pietruszki w nocy na giełdę do Ostrowca, bo tu było najbliżej, wtedy tak w soboty była, z piątku na sobotę, i kupił tę pietruszkę. No, trochę się dziwiłam temu, ale jak kobieta zamówiła, to ma dostać, powiedział, bo skąd ona teraz weźmie, jak tam pewnie tych natek było tam parę pęczków, no jak to na wesele, może z 10. Więc skąd ona weźmie taką ilość teraz natki? No to nie wziął tych pieniędzy od niej, które sam musiał zapłacić, no bo paliwo i tam w ogóle czas. Pisał takie zwykłe rzeczy, że dziękował Bogu za każdym razem, tu była tak jak modlitwa zapisana, dziękował Bogu za to, że przespał noc, że rano wstał i zjadł śniadanie. pisał o tym, że dzisiaj się czuje dosyć dobrze. Dzisiaj przyszły mi badania, wyniki badań z poprzedniego dnia i wyszły dobrze. Ojciec zapisywał takie zwykłe rzeczy, takie dziękował Bogu za każdy dzień, za każdy posiłek. Podziękował też Bogu za Maćka. Chyba więcej błędów wychowawczych, najwięcej to w stosunku do Maćka popełnił. Miał z tego powodu jakieś... Dziękował Bogu, że ma takiego syna, wspaniałym synem go nazwał. Podziękował też Bogu za żonę. Piękniejszego wyznania nie mogłabym usłyszeć. Nasz ojciec był taki zwykły, że nawet nie można takiego nic o nim ekstra powiedzieć. Ale przy całej tej swojej zwykłości ciągle o nim pamiętamy. W zasadzie to nie ma dnia, żeby przynajmniej parę razy nie powiedzieć, o jakby ojciec był, to by albo ojciec to by tak zrobił, albo inaczej.
Doszło do tego, że mogłem na tą spowiedź chodzić z tą samą karteczką przygotowaną wiele lat wcześniej. Ta spowiedź zwyczajnie nie działała. Nawet jeżeli było jakieś poczucie ulgi, jakiejś lekkości, no to to też wynikało właśnie z tego poczucia, że zrealizowałem pewien obowiązek, że jestem w porządku wobec Kościoła, a także, tak jak wtedy w to wierzyłem, w porządku wobec Boga, który przecież tego oczekuje, żebym przynajmniej raz w roku do tej spowiedzi poszedł. Niestety nie mijał dzień, dwa, może tydzień, a ta lista tych moich niedomagań, tych moich grzechów wracała do tego pierwotnego kształtu.
Mam propozycję. Zaczęliśmy z monitorami włączonymi. Zdaje się, że to coś nad czymś pracowałeś, nad jakimś kodem. Weź, proszę, zobacz. Czy przypadkiem coś tam nie powstało? Może ty, słuchaj, zrobisz z tego jakiś program w tym czasie, co?
No, niestety. Chociaż przyznam, że chciałbym, bo zmagam się z dość trudnym zadaniem, które chciałbym już mieć za sobą, ale niestety będzie tu jeszcze moja praca wymagana. I nawet jak pozostawię ten komputer na 100 milionów lat, to obawiam się, że prędzej prąd wyłączą albo zardzewieje, ale na pewno nie powstanie z tego nic użytecznego.
Naszego tatę okradli. I wtedy wtedy było nam bardzo trudno, bo no, finansowo było bardzo, bardzo słabo. Słabo było do tego stopnia, że prawie żeśmy przestały chodzić na treningi. I wtedy tato, dumny Kaszub, poszedł do naszego trenera i powiedział, że sorry, ale nie możemy już chodzić. I trener powiedział, że od tamtego czasu nie wziął ani złotówki. Myślę, że by się troszeczkę odwdzięczyły tym, żeśmy rzeczywiście dawały z siebie wszystko i taki byliśmy, mam nadzieję, dla niego takimi osobami, które nakręcają atmosferę na treningu.
Dla mnie to właśnie też ciężką sytuacją było, bo w niespełna rok po moim ślubie taki filar moralności w naszym domu tato zostawił mamę, czyli to słowo, które on dał mojej mamie, się rozpłynęło. To słowo, które myśmy jemu dały, ja mu dałam słowo, że zdobędę czarny pas. Jeszcze tego nie zrobiłam, cały czas to miałam w sercu wtedy, ale on swoje słowo złamał. I ja stwierdziłam, że jeśli on swoje słowo złamał, to jest jego problem i to nie może rzutować na moje słowo, na to, które ja daję. Że ja, pomimo tego, co robią inni, ja dalej jestem fair. I to mnie wtedy jakby jeszcze bliżej chciało przesunąć do Boga, bo szukałam jakiegoś takiego wtedy ukojenia, szukam jakiegoś takiego porządku, bo no, zachwiało się całe moje życie, całe te filary, które wyniosłam z dzieciństwa. To mnie bardzo, bardzo poruszyło. No, zaczęłam chodzić częściej do kościoła, ale tam była taka pustka, tak zimno było wtedy. No i nie czułam tego. Wiedziałam, że Bóg jest i że Jezus Chrystus jest i tak dalej, Duch Święty. To po prostu cały czas było, ale właśnie nie mogłam tego odnaleźć w kościele, bo tam zrobiło się strasznie jakoś tak, no nie wiem, no za granicą chodziłam do polskiego też księdza na polskie msze, ale to jednak no nie dało, nie wypełniło tej pustki.
Mnie się przede wszystkim nie podobało to, że ja chcąc być osobą świętą, wiedziałam, że trenując, startując w zawodach, nie mogę wypełnić przykazań, które są mi nadane, tych przykazań kościelnych. Nie mogłam uczestniczyć w mszy co niedzielę, nie mogłam w wielu rzeczach uczestniczyć z racji wyjazdów. Wiedziałam, że to nie jest moja wina, a później patrząc na to, że dlaczego ktoś miałby mi stawiać zadanie, których ja naprawdę nie jestem w stanie wypełnić. Nie jestem ich w stanie wypełnić nie dlatego, że nie chcę, tylko obiektywnie ich po prostu nie mogę wypełnić. I po prostu wiele rzeczy, tak jak mówiłam, ja z tym księdzem zaczęłam rozmawiać na tej spowiedzi i po prostu mi się absolutnie nie zgrywały. To mi po prostu jedno do drugiego nie pasowało. Patrząc na przykład na kościoły za granicą, które widziałam, czy kościoły w Stanach na przykład, gdzie widziałam, mega mi się podobało to, że ci ludzie są na jakimś nabożeństwie. Ja nie wiedziałam jeszcze, o co chodzi z tym nabożeństwem. Wtedy nawet nie wiedziałam, że jest coś takiego różnego, że różne są postrzegania Jezusa Chrystusa na świecie. Bardzo mi się podobało to, że ci ludzie się po prostu cieszą i radują i ta po prostu radość kipi z nich. I to było coś, co ja wiedziałam, że to jest właśnie coś, co powinno być, a nie to płakanie, użalanie się i wieczne to cierpienie tej drogi krzyżowej, która oczywiście jest ważna, ale zapomina się o tej radości w tym kościele. Mnie tej radości brakowało.
Nie było w Polsce jakiegoś ugrupowania, jakiejś siły, która nie miałaby czegoś za uszami. Wszystko było takie sztuczne, fałszywe, zakłamane. No i doszło do tego, że już myślałem, żeby w ogóle z Polski się wypisać. Że to po prostu te całe poświęcenie żołnierzy wyklętych, powstańców, ta krew przelana, że to wszystko poszło na marne. Bo widziałem efekty tego po okrągłym stole i wróciliśmy do tego samego chlewu. I po prostu zastanawiałem się, i teraz co, i teraz ja mam coś robić, mam jakoś się poświęcić w jakikolwiek sposób i to wszystko znowu też pójdzie na marne, bo znowu to będzie stracone przez świnie przy korycie. Zawołałem do Jezusa, poprosiłem Go o zbawienie, aby wybaczył mi moje grzechy, aby był moim zbawcą. No i tego czasu moje życie zaczęło się zmieniać. Tylko to był bardzo długi proces. To nie było tak, że powiedziałem te słowa i już wszystko było super. Ja tam wiele lat jeszcze tak bujałem się, walczyłem z różnymi słabościami. Nie byłem w kościele i to myślę był ten największy mój problem. Cały czas mieszkałem za granicą, nie było tego kościoła i brak tej grupy, brak tych ludzi, brak takiego miejsca powoduje to, że można być nawróconym, ale to jednak niewiele zmienia. Nie? I właśnie ten kościół jest bardzo potrzebny i tak to jest właśnie zaprojektowane, że trzeba być jednak w kościele, trzeba być w jakiejś grupie. Tutaj właśnie ten moment, gdzie bohater zaczyna się zastanawiać, że zaczyna myśleć, że no chyba coś w tej Biblii jest, chyba warto to coś zagłębić. Temat, że warto poznać Biblię.
Okej, i obraz z programu niemalże codziennego do niedawna.
Tak, Biblia w czasie zarazy. Takie właśnie nawiązanie do naszych programów. że jest w Polsce takie środowisko, taki kościół, który pomoże w poznaniu prawdy o Bogu. Jest masa materiałów, jest masa programów, nie tylko politycznych. Także każdy, kto szuka prawdy o Bogu, znajdzie ją i Idź pod prąd jest bardzo dobrym źródłem informacji i o Bogu, i o polityce.
Śpiewam po to, żeby Bogu oddać chwałę. I teraz wiem i bardzo się z tego cieszę, że jak będę w niebie, to będę mogła dalej Bogu śpiewać. Także cieszę się, że już dzisiaj dał mi ten talent. Że sama ta świadomość, że człowiek w swojej grzesznej naturze dąży do zła, to myślę, że sama ta świadomość powinna dać no tak naprawdę każdemu do myślenia. Dlaczego ja właściwie dążę do zła? Dlaczego bardziej podoba mi się to, co złe, mimo że na zewnątrz mogę przedstawiać jako osobę kochającą dobro, mimo że zachowuję się poprawnie, to jestem pewna, że każdy człowiek ma świadomość tego, że no jego natura jest grzeszna i sam z siebie nie jest w stanie po prostu osiągnąć tych bożych standardów.
Babcia była człowiekiem taką właśnie prostą osobą, ale ja przed oczami mam właśnie ją, jak siedzi i czyta Biblię. To też było, wiesz, niezwykłe, ponieważ babcia nie miała takich jakichś wielkich przemyśleń, czy nie wiem, jakichś filozoficznych, ale ona po prostu tę Biblię czytała i ja to widziałam. I to na mnie, jako właśnie na dziecku, robiło niesamowite wrażenie, że ona traktuje Biblię poważnie. Z jednej strony właśnie tutaj mama, tutaj babcia i ja wiedziałam, że właśnie Biblia jest poważną księgą, że dorośli siedzą, czytają, poświęcają czas. Babcia przecież mogła robić inne rzeczy, mogła czytać inne książki. Ona siedziała i czytała w koło właśnie Biblię. I też, kiedy babcia moja umarła, to ja bardzo chciałam ten egzemplarz Biblii mieć. I teraz mam ją w domu i dziękuję mojej mamie, że mi oddała tę Biblię. Ja miałam taki czas, że miałam może trochę pretensję, dlaczego się urodziłam w takiej rodzinie, że nie dość, że nie mam rodzeństwa, to jeszcze właśnie tutaj jestem taką półsierotą. I tak to było takie trudne, ale później sobie to wszystko jakoś tak wytłumaczyłam i naprawdę po nawróceniu mi się ten obraz Boga tak wyrysował jako najwspanialszego tatusia, że sobie pomyślałam, że rzeczywiście całe życie tęskniłam za wspaniałym tatą, którego nie miałam. I po nawróceniu mam tego wspaniałego tatę w niebie. Ja jestem właśnie taka szczęśliwa dzięki temu, bo też nie mam jakby złych wzorców z ziemi. No ale to tak tylko się mówi. Wiadomo, że to są emocje i na pewno wiele tam takich miałam smutnych jakichś dni w związku z tym, że właśnie tego taty nie było. Ale Bóg mnie z tego dał mi odczuć tę swoją miłość na tyle, że to przestało już dawno być problemem. Także ja jestem bardzo zadowolona, bo wiem, że mam wspaniałego tatę w niebie. I taki werset, który właśnie jest w 2 Koryntian. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. To córkami to jest po prostu dla mnie takie najwspanialsze, co w Biblii jest napisane, jeżeli chodzi o ten temat, że po prostu jestem potraktowana jako kobieta, córka Boga. Także to jest mój taki ulubiony werset.